Zawsze lubię się, jeszcze się tak rozejrzeć, w jakim nastroju jesteście, czy jest radość na twarzy, czy może jakieś smutne twarze, które trzeba zauważyć, żeby pokrzepić. Dzisiaj jest czas wyjątkowy, wyjątkowy dzień, kiedy mamy Wieczerzę Pańską i wierzę, że to też zawsze nas w szczególny sposób nastraja. Że przychodzimy tutaj ze szczególnym przemyśleniem takiego bardzo wyjątkowego spotkania z Bogiem. Z Panem Bogiem my spotykamy się wszędzie. Kiedy tylko oczy rano otwieramy, my już się z Nim spotykamy. I wierzę, że przez cały dzień możemy z Nim chodzić. Kiedy przychodzimy w sobotę do zboru, to też przychodzimy na szczególne uwielbienie Pana Boga. Ale kiedy jest czas Wieczerzy Pańskiej, to tak jakbyśmy przychodzili pod krzyż. Żeby tam usiąść i patrzeć i zastanawiać się, co to dla mnie znaczy. O tym przychodzeniu pod krzyż słyszeliśmy wiele razy, jak ważny to moment, jak ważne to dla naszego życia, aby rozmyślać o tym krzyżu. Aby patrzeć na Chrystusa, który nie jest tylko postacią historyczną, ale jest kimś żywym i obecnym. Jest kimś, kto znalazł się na tym krzyżu z powodu mnie i ciebie. I ciebie, każdego, jak tutaj jesteśmy. I ten krzyż był taki bardzo realny. Ten krzyż był takim przeżyciem, które w historii całego świata nie ma sobie równego. I nie chodzi o ten tylko ból fizyczny, który był okrutny, ale przede wszystkim ten ból w sercu. Ci ludzie, którzy go opuścili. Ten cały świat, który właśnie się z niego śmieje, a on przyszedł, żeby ten świat zbawić i ratować. Ale ten Chrystus, który mógł zejść z krzyża i pokazać, kim jest, on został tam właśnie z miłości do ciebie i do mnie i do każdego z nas. I dlatego ta myśl o krzyżu, krzyżu, który być może często wywołuje takie kontrowersje, ludzie się kłócą o te krzyże, ale ona jest najważniejsza w naszym życiu, żeby zrozumieć, dlaczego on się tam znalazł, że to z mojego powodu, że to mój ratunek w tym krzyżu i że myśl o tym krzyżu, o tym niezwykłym zbawieniu, o tej radości, którą niesie ten krzyż pomimo bólu, to dodaje mi sił, to mnie zmienia. I dlatego tak warto przychodzić pod krzyż. Chciałem zwrócić dzisiaj uwagę na pewien krótki fragment. To będzie taka może trochę teologiczna myśl. Ja bardziej wolę praktyczne rzeczy, praktyczne kazania, historie. A dzisiaj będzie odrobina teologii, ale teologia to nauka o Bogu, która sprawia, że nasz obraz Boga staje się coraz lepszy. Bo tak faktycznie jest. Im więcej przyglądamy się, jaki Pan Bóg jest, to Pan Bóg jest lepszy i lepszy. I to moje przychodzenie pod krzyż staje się łatwiejsze. Bo kiedy w tym Jezusie, który wisi na krzyżu, ja widzę przyjaciela, a nie tylko mądrego nauczyciela, proroka, Syna Bożego, ale jeżeli on jest kimś dla mnie ważnym osobiście, to nabiera dla mnie innego znaczenia. Bo jeżeli za mnie umierał ktoś bliski, ktoś, z kim mam relację, to naprawdę mnie dotyka i zmienia. Fragment z Ewangelii Jana, 15 rozdział. To słowa, które Pan Jezus wypowiadał do uczniów, wcale nie tak daleko od tego krzyża. To były te ostatnie dni, kiedy szczególnie dużo rozmawiali i Pan Jezus szczególnie tak przemawiał z serca do serca. I mówi wtedy te słowa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Oczywiście są to pewne obrazy. Nikt się nie spodziewa, że Pan Jezus, mówiąc, ja jestem krzewem winnym, powiedział, że za każdym razem, kiedy będziemy przychodzić koło jakiegoś płotu, na którym jest krzew winny, to należy może się pokłonić, a może w innej orientacji religijnej ktoś by się przeżegnał, bo Pan Jezus powiedział, że jest krzewem winnym. Nie, Pan Jezus wypowiada wiele tego rodzaju słów jako niezwykły nauczyciel, który chce coś przekazać. A więc kiedy mówi, że jest chlebem żywota, to też ma pewne symboliczne znaczenie. I tak jak dzisiaj podczas pamiątki Wieczerzy Pańskiej mówimy o chlebie i winie, które jest ciałem i krwią Pana Jezusa, też rozumiemy to oczywiście symbolicznie. Tak jak tutaj Pan Jezus mówi, jestem prawdziwym krzewem winnym. To nie znaczy, że krzewy winne to Pan Jezus. Jest to pewien obraz. Tak samo ten chleb i to wino, które będziemy dzisiaj spożywać, one są symbolem tego, jak bliski powinien być nam Pan Jezus. Tak jak ten chleb, który spożywamy każdego dnia, który nam daje siły do codziennego, fizycznego życia. Tak jak to wino, ten sok gronowy, który pijemy, który jest taki słodki, który dodaje radości i jest takim szczególnym momentem, kiedy przy różnych okazjach być może delektujemy się, jak wspaniale smakuje ten czysty sok gronowy. I tak samo ta krew Pana Jezusa, która w tak okrutnych okolicznościach została przelana, ale jest taką radością dla naszego życia i tak zbawienną. Pan Jezus jest krzewem winnym, a Ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Szczególnie chciałem się tutaj skupić na drugim tekście. I tutaj ta myśl teologiczna, o której chcę opowiedzieć. Tutaj pojawia się greckie słowo airo. W ramach seminarium troszeczkę uczyłem się greki, ale to są myśli, których nie odkrywam gdzieś sam. Ale nieraz zasłyszy się coś tak dobrego, że trzeba to przekazać dalej. To słowo airo, to słowo, które tutaj w naszych polskich Bibliach zostało przetłumaczone jako odcina. Więc każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, Bóg robi airo. I powiem szczerze, że jestem dość niezadowolony z tego tłumaczenia, które jest w większości Biblii. Tutaj znajdujemy słowo odcina. Tymczasem słowo airo, które pojawia się w Nowym Testamencie 104 razy, tylko w 7 fragmentach zostało przetłumaczone jako odcina. Dużo częściej pojawia się i jest tłumaczone jako podnosi, bierze, zabiera. Jak ten tekst brzmiałby, gdybyśmy użyli innego znaczenia słowa airo? Mielibyśmy wtedy obraz winogrodnika, który przychodzi do swojego ogrodu, gdzie ma winorośle, którymi się zajmuje i troszczy się, jak wiedzą dobrze ci wszyscy, którzy może mają jakąś działkę i coś próbują tam wyhodować. A każdy na pewno z całych sił stara się, żeby coś tam jednak urosło. I dokłada wszelkich swoich starań, żeby roślin jednak nie wyrzucać, a żeby je cały czas podtrzymywać i podnosić, żeby jednak ten owoc wydały. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, i tutaj zamiast odcina, ja wstawiam to słowo, które znajduję w słowniku greckim, które mówi podnosi i dużo częściej występuje w Nowym Testamencie. I wtedy znajduję obraz winogrodnika, który przychodzi do ogrodu i znajduje pęd winorośli, który nie przynosi owocu, który widać, że coś z nim jest nie tak. Być może zagrzebał się w ziemi i nie ma wystarczająco słońca. I co wtedy robi winogrodnik? Bierze i podnosi tą gałązkę winorośli. Próbuje ją być może gdzieś podwiązać. Być może oczyści z tej ziemi, która utrudnia wzrost i owocowanie. A co dzieje się dalej? A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I dalej ten winogrodnik, chodząc po swojej winnicy, zauważa inne winorośle, które wydały owoc, ale patrzy na nie i mówi: to jest jeszcze nie to, co bym chciał. To może być jeszcze coś lepszego, jeszcze lepszy owoc. I bierze i oczyszcza. Oczyszcza to znaczy przycina. Ja nie znam się aż tak dobrze na hodowli winorośli, może kiedyś, ale z tego co wiem, to żeby winorośl dobrze rosła, to trzeba ją poprzecinać. Być może nie jest to zbyt przyjemne dla krzewu winorośli. Nie wiem, jak to jest z roślinami, jak one to odczuwają, ale każde odcinanie nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Ale jednak dla dobrego wzrostu tej winorośli trzeba ją przyciąć, oczyścić, żeby co się działo? Aby wydawała obfitszy owoc. I w 5 wierszu mamy kontynuację tych działań winogrodnika. Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Mamy najpierw rośliny, które nie wydawały owocu, i wtedy przychodzi winogrodnik i podnosi je. Gdzieś tam w tej ziemi zagrzebane on je podnosi, żeby mogły wydać owoc. Te, które wydają owoc, winogrodnik przycina, oczyszcza, żeby wydawały obfitszy owoc. A mówi: a te, które są zdrowe, te, które w pełni trwają we mnie, te wydają wiele owocu. Jak widzimy, tutaj został przedstawiony pewien proces, który Pan Bóg w naszym życiu dokonuje. Jest winogrodnikiem, który nie wchodzi z sekatorem do ogrodu, żeby powycinać od razu wszystko to, co chore, ale wchodzi, żeby podnosić, czasem przycinać, co może wydawać się bolesne, ale wszystko po to, żebyśmy mogli wydać owoc i żebyśmy mogli wydać obfitszy owoc i żebyśmy mogli mocno trwać w nim. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. To nie, że niewiele, nie prawie nic, ale nic uczynić nie możecie. Gdzie to prawda Biblii, która dość późno dotarła do mojego życia. Było wiele lat, kiedy ja naprawdę próbowałem wiele zrobić. Oj, kiedy się tak starałem. Często opowiadam, nawet dzisiaj to wspominałem, jak to ulotki roznosiłem setkami i tysiącami. Ale ja wiem, że ja to robiłem sam. O, ja chciałem tych ludzi zbawić. To ja tutaj czułem, że naprawdę mogę coś zrobić. Dzisiaj wiem, że ja naprawdę nic nie mogę zrobić. Że bez Jezusa nic nie znaczę. To wszystko, kim jestem i co mam, gdzie jestem, to wszystko jest dzięki Niemu. I im szybciej gdzieś w naszej świadomości to dotrze, że to, kim jesteśmy i co mamy, to jest wszystko dzięki Niemu. A to, co złego jest w naszym życiu, te wszystkie historie, w które my sami się wplątaliśmy, nie obwiniajmy za to Pana Boga. Jest Pan Bóg i jest Jego przeciwnik, który czyni wiele zamieszania na tym świecie. Pan Bóg jest tym winogrodnikiem, który przychodzi i podnosi. Dlatego tak bardzo nie zgadzam się z tym słowem, które zostało tutaj użyte, że odcina. Pan Bóg jest tym, który podnosi, który oczyszcza, który chce, abyśmy w pełni trwali w Nim. I tak jak rozpocząłem mówiąc o krzyżu, o przychodzeniu pod krzyż, o patrzeniu na ten krzyż, że to jest coś, co nas naprawdę zmienia. W jednej z książek autorstwa siostry White można przeczytać, jak wiele dobrego wniosłoby w nasze życie, abyśmy każdego dnia przez godzinę rozmyślali o charakterze i służbie Jezusa. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy godzinę na to poświęcali? I żebyśmy znowu tego nie potraktowali jako święty uczynek. Tylko wtedy ma to wartość, jeżeli jest to moja osobista radość, przyjemność spotkania z Bogiem. I to też nie przychodzi tak samo i od razu, i tak samo z siebie, bo urodziliśmy się grzesznikami na grzesznej planecie i żyjemy na świecie, gdzie większość ludzi odwraca się od Boga i nie jest dla nas naturalnym przychodzenie do Niego. Ale kiedy w naszym sercu pojawia się tęsknota i taka myśl, i takie pragnienie, żeby przyjść do Boga, żeby wrócić do Niego, żeby być bliżej. I kiedy z tego szczerego serca zawołamy, jakkolwiek nasze życie wygląda dzisiaj, to naprawdę nie ma znaczenia, jak nasze życie wygląda dzisiaj. Ale jeżeli zawołamy, Panie Boże, ratuj mnie. Zrób, co chcesz, ale ratuj mnie. To mamy tak wiele gwarancji, zapewnień, że takie modlitwy zostaną wysłuchane. Ja przeczytam tylko jedną. Z Ewangelii Łukasza, z 11 rozdziału, od 9 wiersza. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Kiedy z pasją, pragnieniem i taką żarliwością naprawdę chcemy, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Kiedy zawołamy z głębi serca, to Pan Bóg zawsze odpowie. Nieraz byśmy chcieli, żeby wszystkie nasze modlitwy były wysłuchiwane po naszemu i od razu. Ale Pan Bóg ma swoje drogi. A to, co najlepszego możemy zrobić, to zaufać, że Jego drogi naprawdę są najlepsze. Nawet jeżeli nam się wydają dziwne. W tym tygodniu tak wielkim pokrzepieniem dla mnie była historia Józefa, którą usłyszałem, jak ktoś obok rozmawiał. Ktoś komuś opowiadał historię Józefa, a mi wpadła w ucho i mówię sobie, to dla mnie. To naprawdę historia dla mnie. Józef, który nie zasłużył sobie na to, żeby bracia go tak bardzo znieważyli, tak go potraktowali, sprzedali do niewoli. Nie załamał się, a był gotów ufać Bogu. To na pewno nie były łatwe chwile. Wierzę, że był załamany, zdruzgotany, jak to mogło się stać, ale jednak podniósł się i był wierny. I kiedy wydawało się, że jest lepiej, to kolejna historia z żoną Potyfara i trafia do więzienia. Nie dość, że w Egipcie, to jeszcze do więzienia. Nie miałem zamiaru opowiadać tej historii, ale ona opowiada często o naszym życiu. My mówimy, z Bogiem chodzimy, walczymy, staramy się, chcemy być Bogu wierni, posłuszni, modlimy się i naprawdę chcemy, żeby nasze życie wyglądało lepiej, a tu wygląda gorzej. I trafia do więzienia w Egipcie. A jednak Pan Bóg nie zapomina o Józefie. Nawet jak zapomniał podczaszy. Zapomniał o nim, ale Pan Bóg nie zapomniał. I pewnego dnia upomniał się o Józefa. Tak samo i z nami. Nawet gdybyśmy gdzieś w naszym życiu byli zupełnie pognębieni, gdyby wszystko było beznadziejne, miejmy ufność w Bogu. On o nas nie zapomina. On jest tym, który podnosi, który oczyszcza, który chce, abyśmy trwali w Nim tak mocno, byśmy wydawali obfity owoc. I właśnie czas Wieczerzy Pańskiej jest również takim momentem przyjścia do Jezusa. Pomimo wszystko, Maria Magdalena wcale nie była gotowa w naszym zrozumieniu na to, żeby przyjść do Jezusa, a jednak znalazła się u Jego stóp. I to było najlepsze, co mogło zdarzyć się w jej życiu. Wielu innych grzeszników, których znajdziemy na kartach Pisma Świętego, nie byli gotowi na to, żeby przyjść do Jezusa. Potrzebowaliby naprawdę dużo czasu, żeby coś się zmieniło w ich życiu. Ale prawdopodobnie w ogóle brakłoby im tego czasu, gdyby nie to, że znaleźli się u stóp Jezusa. Bo tak jak czytaliśmy, bez Niego nic nie możemy uczynić. Bez Niego naprawdę nie możemy się zmienić. I najlepsze, co może się stać, to nasze poddanie się z tych naszych walk i starań, a powiedzenie: Panie Jezu, ratuj. Po prostu jak Ty mnie nie uratujesz, to nic mnie nie uratuje. I to jest nasza nadzieja. To stało się ratunkiem dla tych postaci, tych grzeszników, których znajdujemy nie tylko w Nowym, ale i w Starym Testamencie. I Wieczerza Pańska, kiedy przychodzimy i mówimy: Panie Jezu, chcę, żeby ta Twoja ofiara, która została na krzyżu złożona dla mnie, Twoje ciało, które zostało złamane, zostało ukrzyżowane, żeby było moim chlebem, żeby było czymś, co dla mnie jest najważniejsze. A żeby Twoja krew, która została przelana, była tym, co rozwesela moje serce, była tym, co zmywa moje grzechy, która daje radość, chęć, nadzieję, pasję opowiadania innym o tym, kim Ty jesteś. Jeżeli w Waszym sercu strapienie, ale i pragnienie tego, aby przyjść do Boga, aby zbliżyć się do Niego, aby wołać: Panie Jezu, ratuj, to czas Wieczerzy Pańskiej jest właśnie tym momentem, kiedy możemy to wyrazić, powiedzieć: Panie Jezu, ratuj mnie, bo bez Ciebie nic nie potrafię, ale z Nim wszystko jest możliwe. On naprawdę zmienia, pokrzepia, ratuje nas i obiecał miejsce w swoim królestwie. Ja naprawdę w to wierzę i z całego serca życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Życzę Wam Ducha Świętego. Życzę tego również sobie, abyśmy jako zbór mogli wzrastać, abyśmy byli nakarmieni przez Niego, złączeni z Nim i abyśmy przynosili wiele owocu. Niech Bogu będzie chwała. Amen.